Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Krzysztof Sikora, dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Ale panie dyrektorze, zanim o rzeczach czysto miejskich, no nie możemy pominąć tego, co dzieje się w całej Polsce, co dzieje się również w Zielonej Górze. Myśli pan, że te tłumy na ulicach, pytam pana jako kiedyś czynnego polityka, czy te tłumy na ulicach zrobią jakieś wrażenie na rządzących według pana?
Ciężko powiedzieć. Ja powiem też, zanim jako polityk były, bardziej jako urzędnik. My też patrzymy na to z jakimś takim lekkim zaniepokojeniem, ponieważ chcielibyśmy pracować i funkcjonować, wydawać decyzje administracyjne, które dotyczą no, dziesiątek zielonogórzan, czy dziesiątek setek, bo ja podpisuję osobiście rocznie chyba z 200 decyzji administracyjnych. Chciałbym je wydawać w takiej pewności przejrzystości prawa, stabilizacji prawa.
Czyli co, widzi pan takie zagrożenie, że w tej chwili właściwie każdą decyzję administracyjną, no jak dany urzędnik, polityk będzie może chciał, każdą, to będzie podważał?
Może nie każdą, ale jest bardzo wiele takich decyzji, które musimy opierać bodaj a to na wyroku Trybunału Konstytucyjnego albo na orzeczeniu Sądu Najwyższego. I chciałbym jako urzędnik, spełniając taką funkcję i rolę dla mieszkańców, mieć pewność, że wszystkie decyzje wydaje jakby w zgodzie z prawem, że to nie będzie podważane z uwagi na to, że kiedyś zmieni się jakaś władza i to będzie przynosiło jakieś różne nieprzyjemne skutki. Też chcielibyśmy pracować właśnie w takim poczuciu spokoju i bezpieczeństwa prawnego, a to, co się dzisiaj dzieje, jest niestety chyba zaprzeczeniem właśnie tego, żeby ten porządek prawny trwały i spokojny funkcjonował. Natomiast bardzo się też obawiam takiego małego zapłonu, który wcześniej czy później może się zdarzyć. Często tragedie wielkie zaczynały się od właśnie małego zapłonu i potem płonęły mocne ogniska, więc obawiam się i bardzo bym tego nie chciał, żeby jakiś malutka iskierka doprowadziła do jeszcze gorszych wydarzeń.
A przeszkadzają panu szyldy partyjne na tych protestach? Ja się zastanawiałem nad tym i przyznam szczerze, że mam wrażenie, że to jest woda na młyn dla rządzących, dla zwolenników Prawa i Sprawiedliwości i tego wszystkiego, co dzieje się aktualnie w kraju, jakie ustawy zostają przegłosowywane, bo zawsze można używać tych samych argumentów. SBC-y, komuchy, jakaś tam platforma skompromitowana, czyli w domyśle złodzieje i ośmiorniczki, jakaś tam Nowoczesna, która jest właściwie platformą BIS, jakieś tam SLD, które wywodzi się z takiego, a nie innego
nie
systemu.
Nie da się w dzisiejszym świecie tego uniknąć. Tak jak obserwuję, już może jako politolog obserwuję pracę parlamentarzystów przez ostatnie powiedzmy 2 lata, to zwróćcie państwo uwagę, tyle marszy i tyle protestów publicznych, jakie mamy w tym ostatnim 2 latach, dawno nie było.
Kiedyś praca można było odnieść wrażenie, że jak już protestował ktoś na ulicach w Warszawie, to byli to górnicy albo pielęgniarki.
Natomiast dzisiaj praca parlamentarzysty po pierwsze polega na tym, że pracują w nocy i zazwyczaj się kłócą i te transmisje są raczej zatrważające, albo biegają od wiecu do wiecu. Polacy zamiast spędzać wakacje w spokoju, gdzieś wypoczywać na swoich urlopach, wieczorami tłumnie chodzą na manifestacje.
Nikt tym Polakom nie każe.
Tak, ale chcę powiedzieć, że oni chodzą na manifestacje po to, że bronią swoich praw i wydaje mi się, że to jest jakby nie ten moment. My powinniśmy mieć spokój, powinniśmy jakoś próbować te podziały, bo też trzeba powiedzieć, że jest sporo osób, które dzisiaj ma odmienne zdanie od tych, którzy protestują na krakowskim Przedmieściu, czy nawet u nas w Zielonej Górze. I to też musimy sobie powiedzieć, że są tacy ludzie, którzy uważają, że te zmiany, które się dzisiaj dokonują, są słuszne. No ale tak jak mnie kiedyś nauczyła właśnie, jak pan wspomniał, w dawnej działalności partyjnej jedna z znanych zielonogórskich działaczek partyjnych, Jola Danielak, trzeba się nauczyć różnić pięknie. I to jest chyba coś, do czego powinniśmy dążyć.
Zdecydowanie, zwłaszcza, że jak popatrzymy na sposób, w jaki debatują, jak rozmawiają ze sobą politycy, to nie ma się co dziwić, że on potem przenosi się na ulicę i ludzie, którzy się ze sobą ścierają, robią dokładnie to samo. Wczoraj teoretycznie w Warszawie tłumy apelowały do prezydenta, mówiąc, że w zasadzie w nim nadzieja, ale jak można apelować do prezydenta, mówiąc Adrian wetuj?
No dokładnie, no gdzieś
to jest zaprzeczenie wszystkiego.
Gdzieś trzeba szukać jakiegoś kompromisu, spokoju, takiej rzeczowej dyskusji, bo to, że mamy odmienne zdanie na różne sprawy, to jest jasne, tylko w tym wszystkim nie trzeba i nie możemy się pokłócić na dobre i na zawsze. Ten podział w myśleniu, kto popiera PiS jest dobry, a wszyscy, którzy nie popierają, są poza nawiasem, jest z, jakby są źli, jest zupełnie niepotrzebne. Obawiam się, że niestety te podziały pójdą jeszcze bardziej i te protesty się nie skończą. Zobaczymy.
Pan mówił o tej iskierce, która czasami prowadzi do dużego nieszczęścia. No i jak spojrzeć na to, co dzieje się na ulicach, jak tłumy reagują nawet na znanych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj gdzieś do sklepu monopolowego wybrał się poseł Pięta, wszedł i już nie mógł wyjść z tego sklepu, bo tłum skandował, że pójdziesz siedzieć przez cały czas.
No właśnie, dlatego to mówię, nauczmy się pięknie różnić, ale też no, spróbujmy gdzieś odnaleźć w tym jakiś kompromis i konsensus. Myślę, że władza też musi zobaczyć i dostrzeże wcześniej czy później, że te tłumy na ulicy są samoistne i ludzie spontanicznie wychodzą, bo to przecież nie partie polityczne w każdym miejscu prawie, że w Polsce organizują te protesty, tylko zwykli ludzie i to, co
też podkreślają... Politycy mówią, że to jest SBC i złodzieje.
Tak, ale to, co właśnie podkreślają komentatorzy, przekrój ludzi, którzy manifestuje dzisiaj jest znacznie inny. To jest bardzo dużo młodych ludzi, jakichś, którzy się dzisiaj uświadamiają. Tacy ludzie, którzy przyzwyczaili się do Unii Europejskiej, którzy nie rozumieją słowa, co to jest komuna, czy co to była komuna. Ale oni się dzisiaj boją od tego, żeby te swobody obywatelskie takie chociażby najprostsze, czyli podróżowanie do Berlina z naszej perspektywy bez paszportu, bez dowodu, znaczy z dowodem osobistym, bez wiz, było czymś naturalnym dla nich i dla ich dzieci, tak? I myślę, że to jest też takie niebezpieczne zagrożenie dla władzy, że takich ludzi też trzeba słuchać, takich młodych ludzi, którzy chcą walczyć w obawie o to, że być może skończy się to jakimiś komplikacjami.
Z drugiej strony mamy rankingi popularności partii politycznych i jeśli robione są z podziałem na grupy wiekowe, to niedawno publikowany był sondaż, z którego wynikało, że młodzi ludzie zdecydowanie popierają Prawo i Sprawiedliwość. Pewnie nie wszyscy młodzi ludzie, natomiast duża część tych młodych ludzi.
No tak, no jest na pewno to, co mówiłem. Jest społeczeństwo podzielone, zróżnicowane. Nie jest tak, że tylko starsi, powiedzmy, ludzie popierają partię rządzącą. To wszystko trzeba wyważyć. Tylko oby, tak jak powiedziałem, od małej iskierki nie zaczął się duży pożar i taki apel, żeby w jakiś sposób spróbować poszukać kompromisu, bo to, że mamy różne zdania na światopogląd, na funkcjonowanie dzisiejszej Polski, to jest pewne. No i to jest jasne, tego się nie zmieni, tylko trzeba się po prostu dogadać.
A Polacy na razie mówią przez cały czas, że codziennie wieczorami będą spotykać się przed sądami w całym kraju i jak pokazuje rzeczywistość, z dnia na dzień tych Polaków jest coraz więcej. Widać Zielona Góra, jeszcze dwa dni temu było tam kilkadziesiąt osób, teraz już po kilkaset pojawia się pod sądem symbolicznie demonstrując. Zostawmy dużą politykę, zajmijmy się miastem, bo to jest to, co chyba większość społeczeństwa bardziej interesuje, otaczająca ich rzeczywistość. Wielkie porządki na deptaku. Dzisiaj w tym momencie akurat nie słyszymy, ale ja miałem wrażenie, że tu po sąsiedzku za oknem przez cały czas jeżdżą maszyny od dobrych kilku dni. Wielkie porządki to jakby preludium tego, jak może działać między innymi miejska spółka, która ma się zajmować zielenią, oczyszczaniem miasta i tak dalej, bo ten ruch rzeczywiście jest widzialny.
To jest też jakby normalność w dzisiejszym jakby kalendarzu. Te miesiące są do tego, żeby właśnie takie prace prowadzić. Staramy się to wszystko jakoś ogarnąć już, nie wracając do tych wszystkich podstaw całej tej sytuacji z przetargiem na utrzymanie zieleni. No to chcę powiedzieć, że przy tych warunkach atmosferycznych opanowanie tej zieleni dzisiaj jest naprawdę bardzo dużym wyzwaniem i ciężkim wyzwaniem.
Tak
jest. Natomiast tak jak pan zaczął, tak faktycznie planujemy już restrukturyzację ZGKiM-u. Jak państwo też wiecie, ostatnio zmienił się dyrektor, wieloletni dyrektor zakładu, odszedł na zasłużoną emeryturę i tutaj też prezydent wzorem, tak jak w zeszłym roku postąpił w ZWiK-u, kiedy doszło do zmiany prezesostwa i tam też postawił na wieloletniego pracownika, tak i tutaj dzisiaj nie było żadnej rewolucji, tylko nie było żadnej rewolucji, tylko ewolucja i takie spokojne myślenie o tym, żeby ten zakład w tym czasie restrukturyzować w miarę spokojnie. Rozmawiamy z załogą, bo to jest najważniejsze dla nas dzisiaj, co mamy do przeprowadzenia. Zakład ZGKiM będzie dzielony z uwagi na to, że musimy przystosować się do prawa, które to mówi, że gospodarkę głównie śmieciową, odpadową, czyli wywóz naszych nieczystości i ich zagospodarowanie musi realizować albo spółka stuprocentowa miejska w ramach zamówienia tak zwanego in-house, czyli wewnętrznego zlecenia z miasta lub poprzez przetarg. Wybraliśmy tą drogę wewnętrzną po to, żeby nie otwierać rynku, żeby nie doprowadzić do tego, żeby na przykład różne inne firmy zewnętrzne z całej Polski zaczęły chcieć wywozić u nas śmieci, co mogło się różnie skończyć.
Pamięta pan berlińską Albę?
pamiętam, tak, i nie było to chyba aż tak dobrze odebrane przez mieszkańców, tak, więc jakby miasto. Prezydent postanowił, że idziemy drogą wewnętrznego zamówienia, a to skutkuje tym, że musimy zakład przekształcić.
Czyli będą dwie spółki?
Będą dwa zakłady na początek. Zakład, który będzie zakładem zajmującym się gospodarką mieszkaniową, lokalową, i drugi zakład, zakład gospodarki komunalnej, który przekształci się w 1 stycznia, jeśli wszystko dobrze pójdzie, w spółkę 100% z udziałem miasta, i ta nowa spółka będzie zajmowała się właśnie wywozem odpadów od nas, od mieszkańców, zagospodarowaniem tych odpadów w Raculi, a przy okazji będzie się również zajmowała na zlecenie miasta utrzymaniem zieleni, czyli sprzątanie, koszenie, pielęgnacja.
Trzeba będzie dozbroić ten zakład, niewątpliwie.
Dzisiaj się,
tak,
to dzieje, czy... dzisiaj się to dzieje. Na ostatniej sesji radni się zgodzili z wnioskiem prezydenta, żeby dokapitalizować z dzisiejszy ZGKiM. Kończy się, bodajże dzisiaj będzie rozstrzygnięty już przetarg na zakup nowego sprzętu, nowych dużych kosiarek, tak zwanych bijakowych, czyli i samojezdnych, co pozwoli, mam nadzieję, w miarę szybko jeszcze tą zieleń ogarnąć. Więc to dzisiaj robimy. Tak samo mówię, jak rozmawiamy z załogą, bo też nie ma co ukrywać.
No właśnie mnie zastanawia, co mówią ludzie, bo zazwyczaj się boją urzędnicy jakiejś zmiany. Tak?
Tak, jakby ten temat rozpoczęliśmy od tej drugiej strony, czyli rozmowy ze związkami zawodowymi w ZGKiM. Ja osobiście się z nimi spotykam, co jakiś czas kolejne spotkanie mam zaplanowane na początku sierpnia. A nie widzę jakiegoś wielkiego strachu, no aczkolwiek pewne niepokoje są, no bo każdy pracownik, który raptem, któremu zmienia się pracodawca, pewno będzie miał swoje oczekiwania, ale dojdziemy do konsensusu, nie ma jakiegoś tutaj sporu. Myślę, że to, co prezydent podkreśla i co ja podkreślam często, będąc na spotkaniach z ZGKiM, najważniejszy jest dla nas człowiek. To znaczy, przy tej restrukturyzacji wszyscy
nie
pracownicy ZGKiM...
Nie powinno się nic zmienić de facto, tak?
Wszyscy pracownicy ZGKiM nie powinni tutaj na niczym stracić, jedynie zmieni im się nagłówek w umowie, i tak musimy to zrobić, żeby oni nie stracili na swoich prawach pracowniczych, a z drugiej strony najważniejszy jest człowiek, bo chcemy, żeby zielonogórzanie w ogóle nie odczuli tej zmiany, na przykład podmiotu, który będzie raptem wywoził ich śmieci.
Czyli pan, żeby to wielu pańskich sąsiadów pewnie nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, kto im wywozi śmieci. Chodzi o to, żeby były wywiezione.
Chcemy tak to zrobić, żeby mieszkańcy nie mieli żadnych trudności, nie odczuli tego zupełnie, że raptem inna firma, de facto inna firma wywozi im śmieci, i to są nasze główne cele, żebyśmy to przeprowadzili przez te kilka miesięcy.
Ale najpierw będzie musiała stosowna rzecz pojawić się w ratuszu. Do przedyskutowania z radnymi. Podejrzewam, że nie będą to proste rozmowy.
My jesteśmy otwarci, jesteśmy też przygotowani na to. Mam nadzieję, że widzę w sporej części radnych otwarcie do tego pomysłu i zrozumienie tego pomysłu, bo dzisiaj nieprzekształcenie ZGKiM-u będzie skutkowało tym, że 1 stycznia będziemy musieli najpóźniej 1 stycznia ogłosić przetarg na wywóz tych odpadów przez podmiot zewnętrzny, więc firma z Poznania, z Warszawy, z Katowic może się tutaj pojawić i narzucić własną cenę, więc to wcale nie będzie dobre, i dlatego otwartość sporej grupy radnych już jest. Myślę, że też warto wspomnieć, że radni już wyrazili uchwałę intencyjną o przekształceniu ZGKiM-u, więc problemów raczej tutaj nie powinno
powiem
być.
Powiem panu, że jak rozmawiałem z radnymi, to właściwie wszystkich klubów, to mówili, że kiedyś dawno temu został popełniony błąd, że zlikwidowano, został tak zwany PEDIS, że to było dobre rozwiązanie. Oczywiście to były inne czasy, inna historia, tak?
Z PEDIS-em była inna sytuacja, ponieważ tam były udziały pracownicze duże, które zostały w pewnym momencie sprzedane komuś, nad czym miasto wówczas nie panowało, i dzisiaj tak naprawdę dopiero w tym roku skończyliśmy fizyczną likwidację tego PEDIS-u. Sporo było problemów, tak?
Bo mi chodzi po prostu o samo jakby schemat, o funkcjonowanie, że była czynność, sobie osobna spółka.
Tak, no i dlatego dążymy do tego, żeby właśnie nie starać się, nie zlecać tego wszystkiego na zewnątrz, a tymi siłami, które dzisiaj mamy, realizować te zadania, które przed nami stoją.
W najbliższych dniach, właściwie pewnie gdzieś w środku przyszłego tygodnia, pojawią się interaktywne ławki na deptaku. Tak zwane sprytne ławki.
Spryciule.
Wczoraj mnie ktoś zapytał, a jaki taka ławka może mieć zasięg, jeśli chodzi o dostępność internetu? I powiem szczerze, osobiście nie mam pojęcia, nie wiem, czy pan zna na tyle specyfikacje takiej ławki, że jak jestem w promieniu 5-10 metrów, to już działa? Czy jak...
Pan to lubi zaskakiwać, powiem tak. No, powiem szczerze,
ja też byłem zaskoczony, a teoretycznie znam się na takich rzeczach.
Tak, i z tego, co pana znam tyle lat, to lepiej niż ja, natomiast myślę, że kilka metrów dookoła tej ławki będzie można już korzystać swobodnie z Wi-Fi tej ławki. Natomiast to jest też taki element właśnie, to jest budżet obywatelski przede wszystkim, tak, inwestycja budżetu obywatelskiego, popularna wśród mieszkańców, która zdobyła sporą ilość głosów. Udało się wybrać wykonawcę fajnego. Te ławki będą i z solarem, i z takim brandem zielonogórskim, z Wi-Fi wbudowanym, że darmowym korzystaniem z internetu, z ładowarką, więc każdy, kto będzie miał kabel niestety przy sobie musimy nosić, bo kabla niestety tam nie będzie, ale będziemy mieli możliwość podładowania swojej komórki na różne wypadek. Ale to jest fajny element właśnie realizacji budżetu obywatelskiego. My oprócz tych dużych inwestycji, które się w mieście dzieją, tak?
A o tym się dużo mówi właśnie, żeby takie małe rzeczy powstały.
No oprócz tych dużych rzeczy, remont Westerplatte, budowa aglomeracyjnej, czy rewitalizacja parków, terenów zielonych, tak w mieście, jak i na przykład za chwilę ruszy Ochla, za chwilę ruszy Zatonie, parki do rewitalizacji, za chwilę otwieramy na Lechitów i Salomei, fajny park. Otworzyliśmy niedawno sporo fajnego, sporej substancji mieszkaniowej w KTBS-ie na Sowińskiego. Staramy się też jak najszybciej realizować takie drobne zadania z budżetu obywatelskiego, to co nam podpowiadają mieszkańcy. Robi się również Chmielna, czyli za chwilę te wszystkie silosy wodociągowe,
właściwie tak jak chcieli mieszkańcy.
Tak, są malowane, za chwilę też będziemy mogli widzieć efekty tego budżetu, więc no to takie są przykłady.
A gdzie te ławki stoją konkretnie w mieście? Są tak idealnie sprecyzowane
to
już?
Tak jak tu chcieli... pani Basia Marcinow, wnioskodawczyni tego projektu, sobie zaproponowała. To jest głównie centrum miasta przy ratuszu na niepodległości vis-a-vis już teatru, nie teatru, a muzeum i jedna ławka przy fontannie na Bohaterów, na Placu Bohaterów. Także no, spróbujemy taki rozstrzał zrobić na tyle, na ile nam pozwalają też możliwości techniczne, ale myślę, że one będą fajnie użytkowane. Jeszcze nie wiemy, jak to zrobimy przy winobraniu, no bo wiadomo, że winobranie rządzi się swoimi prawami i stragany
ławki
się pojawią.
Ławki są demontowane, tak?
Spróbujemy coś wymyślić, żeby tych ławek jednak nie demontować, natomiast jeśli też wykonawca będzie oczekiwał tego, żeby je dla względów bezpieczeństwa jakoś przenieść albo zabezpieczyć, to pewno będziemy musieli to zrobić. Mam nadzieję, że będą fajnie służyły, tak samo jak szereg innych inwestycji, które dzisiaj w mieście się dzieją.
Właściwie do internetu jesteśmy wszyscy już tak przyzwyczajeni, że to jest dziwne, że go nie ma, ale nie
takie wszyscy opinie,
mają.
Że wszyscy generalnie mamy dzisiaj więcej tego internetu w telefonach.
I mamy, pewnie nie mamy. Tak?
Ale to też jest taki model nowej architektury miasta. Firma, która nam to wykonuje, chwali się tym, że jesteśmy jednym z takich niewielu miast, którym to w przestrzeni publicznej będzie pokazywane. Zresztą ta przestrzeń publiczna w Zielonej Górze w naszych planach, w naszych dążeniach ma się zmieniać. I na pewno te ławki jakimś drobnym elementem, dzięki, jeszcze raz podkreślam, podpowiedzi budżetu obywatelskiego mieszkańców, na pewno się też zmieni.
Wspomniał pan o Sowińskiego i oddanej do użytku inwestycji Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Wiele osób mówiło, że absolutnie podniósł się standard życia, okolicy, przestrzeni, tego jak wygląda Sowińskiego. No umówmy się, nie jest to dzielnica najpiękniejsza, którą można się chwalić. Ale ja już czytałem takie wpisy gdzieś w internecie. Wszystko pięknie, super, piękny budynek i tak dalej. Zresztą widziałem miny lokatorów, którzy odbierali klucze do tych mieszkań. To nie chodzi o to, czy to byli ludzie młodzi, bo też starsi ludzie odbierali klucze i wszyscy zachwyceni tym, jak to wygląda. Ale część osób mówi, no to teraz pomyślmy, jak jeszcze zrobić, żeby dookoła było dużo piękne. No nie wszystko można.
Wspomnę, bo też często się mówi, że my nie dbamy o tą gospodarkę komunalną tak, jakby trzeba było, czy dzisiaj się pojawiają głosy, że trzeba budować mieszkania. Przez ostatnie 4 lata oddaliśmy do użytku ponad blisko 200 mieszkań, tak? Na Anny Jagiellonki, na Osiedlu Śląskim, nowoczesny duży blok. Teraz w tym tygodniu oddaliśmy Sowińskiego. Poprawiamy tą jakby standard życia mieszkańców na tyle, na ile też potrafimy, na ile pozwalają nam możliwości finansowe. Ten budynek straszył przez lata. Nadzór budowlany zakazał tam użytkowania, wyprowadzaliśmy
się
tam pod mieszkańców.
No,
szpecił, brzydził i niczemu dobremu to nie służyło, więc zamiast to wyburzyć i działkę sprzedawać, postanowiliśmy jednak, że KTBS weźmie to w swoje ręce i spróbuje tam coś zrobić. No i powstało fajne, dobre mieszkanie. Fajny budynek. No, co z okolicą, tego nie wiem. Oczywiście no, dookoła są budynki komunalne, wspólnotowe, więc jakby remontowanie wszystkiego. Ktoś, kto mówi, że nie remontujemy mieszkań komunalnych, musi pamiętać, że w większości wypadków, dzięki polityce od 20 lat sprzedawania mieszkań, w prawie każdym mieszkaniu komunalnym, każde mieszkanie komunalne miejskie jest w jakiejś wspólnocie, bądź z udziałem miasta, bądź bez udziału miasta, a to już generuje problem remontowy, więc to nie miasto wtedy remontuje, a wspólnota, do której miasto może się dołożyć. To jest już to bardziej skomplikowane, ale sam ten budynek oddany KTBS-owi, ja też czytałem dużo wpisów, chcę powiedzieć, że ludzie też oczekują takich mieszkań, bo kolejka w KTBS-ie, ludzie się zapisują, zapisują z własnej nieprzymuszonej woli, czekają 2, 3, 4 lata na mieszkanie, są w stanie wpłacić kaucję, bo takie są warunki Towarzystwa Budownictwa Społecznego i te mieszkania z radością odbierają. Fajne miejsce z placem zabaw, taką troszeczkę zamkniętą enklawą.
No, otwarcie był szefka TBS-ów też chwalił.
Tak, i bardzo też ciekawe słowa właśnie, że jakby wybijamy się na tym tle innych TBS-ów w Polsce, co podkreślał prezes TBS-ów Wiesław Źrebiec. Wybijamy się jako jedno z lepszych miast w tej dziedzinie i to też widać, bo przecież te wystarczy pojechać na Śląskie, ten piękny biało-czerwony budynek, to jest też miejska inwestycja, tak samo Anny Jagiellońki i tak samo Sowińskiego. Na inne mieszkania komunalne mamy pewne plany, mamy rozwiązania, szukamy środków finansowych, tak by w przyszłym roku budżetowym również i te substancje zacząć sukcesywnie poprawiać.
A okolica na pewno się zmieni, bo park będzie zrewitalizowany.
Otóż to.
Więc na pewno przynajmniej w jakiejś części będzie tam pięknie. A tak jak mówi pan o mieszkaniach komunalnych, to zastanawia mnie to, czy podziela pan te głosy radnych, bo mamy część takich radnych, którzy mówią, że powinno się, no, głupie słowo może, ale jednak reglamentować nieco sprzedaż tej substancji komunalnej?
Na pewno trzeba byłoby już dojść do takiego momentu, żeby się zastanowić nad tym, o czym mówi się, mówią radni, czyli sprzedaż mieszkań, bonifikata za sprzedaż mieszkania,
no
pomniejszona o wartość remontu.
Za 5%.
Tak, tylko pomniejszona o wartość remontu. Tak? Te nakłady, które są w danej wspólnocie robione przez ostatnie lata, powinny być, tak jak radni moim zdaniem, to jest moim zdaniem, w jakiś sposób wyliczone, żeby to w miarę sprawiedliwie dzielić.
Bo no jeżeli często się zdarza tak, że jakaś ruina, w cudzysłowie, zostaje wyremontowana elegancko i momentalnie pojawia się wniosek o to, żeby to kupić.
Tak, no generalnie no musimy pamiętać, że jeżeli my dokładamy do remontu takiego domu, czy mieszkania komunalnego, czy części wspólnych we wspólnocie, to dokładamy ich z pieniędzy nas wszystkich. I dlatego z mieszkań, dlatego nie starcza nam na wszystkie remonty, ale z drugiej strony też, jeżeli ktoś chce kupić mieszkanie za 5% z pieniędzy, które my de facto podnieśliśmy, wyremontowaliśmy dach, klatkę schodową, to powymienialiśmy, to powinien mieć też świadomość, że jakby powinien więcej partycypować. Wbrew pozorom myślę, że ludzie, którzy kupować będą takie mieszkania, minus, których dostaną ofertę z miasta, minus
na przykład
koszty,
za 50%, tak?
Minus koszty, dokładnie, minus koszty nakładów, które ponieśliśmy tam w ostatnich 3-4 latach, czy 5, wcale nie będą z tego powodu źli i myślę, że to też dla nich będzie spory asumpt, że mogą takie mieszkania kupić, ale reglamentacja to swoją drogą. Musimy też przyjąć, że miasto musi posiadać pewną ilość mieszkań komunalnych do własnej dyspozycji, do zabezpieczania potrzeb mieszkańców i do zadań własnych gminy. Ale no, nie możemy też bronić kupna tych mieszkań, tak? To trzeba wyważyć i dlatego takie rozwiązanie, które proponują radni, w mojej osobistej ocenie, jest godne przedyskutowania i godne realizacji.
No i pytanie, jak będą podchodzili do tego wszyscy radni, już gremialnie, tak? Bo to, że ktoś rzuca pomysł, nie oznacza, że wszystkim się on będzie podobać. Natomiast no, pokazuje to jakąś dość logiczną.
Jak to w radzie, jak w polityce trochę pogadają, pokłócą się na komisjach, ale do jakiegoś konsensusu wcześniej czy później dojdzie. Albo w głosowaniu, albo w dyskusji.
Krzysztof Sikora, dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.